Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Witam serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Trwająca agresja Rosji na Ukrainę i w tym kontekście odbywające się szczyty i różnego rodzaju spotkania. Może zacznijmy od formatu Rosja, Iran i Turcja. Wiemy, że ta współpraca zostaje rozszerzona poza kwestię syryjską. Rosja oficjalnie zaprzecza, że wizyta Putina w Teheranie nie dotyczyła dostaw irańskich dronów do Rosji. Źródła międzynarodowe mówią, że taki przekaz jest po prostu niewiarygodny.
Przede wszystkim zaangażowanie Turcji w trójkąt astański Rosja, Iran, Turcja jest zagrożeniem dla spójności NATO, bo ten trójkąt astański, współpraca tych trzech państw rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie i przede wszystkim miała dotyczyć rozwiązania kwestii konfliktu syryjskiego, ale tak naprawdę chodziło o określenie stref wpływów tych trzech państw Rosji, Iranu i Turcji na tym obszarze. Chodziło przede wszystkim o to, aby nie dochodziło między tymi państwami do ewentualnego konfliktu interesów. Jak widać, ta stara przyjaźń sprzed wojny ukraińskiej została odnowiona teraz i to niestety za zgodą prezydenta Erdogana. No, wspólnym mianownikiem całej tej współpracy w tym trójkącie astańskim jest przede wszystkim to, że tworzą go państwa, które mają formę rządów dyktatorską. I są to dyktatorzy tak naprawdę krwawi, łącznie z Turcją. Przypomnę, Turcja ma na swoim terytorium 70 tysięcy więźniów politycznych. To robi także wrażenie. Jeśli chodzi o Iran, tu nawet nie wymaga to komentarza, ponieważ skrajni islamiści doszli przecież do władzy i tym krajem zarządzają, odkąd Ebrahim Raisi został przywódcą, prezydentem tego kraju. No i Władimir Putin, który dzisiaj ma przecież jednoznaczną, jeśli chodzi o zaangażowanie na wojnę w Ukrainie, jednoznaczne potępienie ze strony Zachodu, a mimo to Erdogan, będący przecież prezydentem państwa należącego do Paktu Północnoatlantyckiego, decyduje się na grę, która grozi spójnej polityce całego Paktu Północnoatlantyckiego wobec właśnie Putina i wobec Rosji. A zatem ja postrzegam to spotkanie, ten wyjazd trzech liderów, przywódców, dyktatorów państw jako zagrożenie dla polityki Zachodu, a przede wszystkim Paktu Północnoatlantyckiego wobec Rosji, bo to spotkanie zostało wykorzystane przez i propagandę rosyjską, ale też przez Władimira Putina do pokazania Zachodowi, że ten zaczął wychodzić z cienia dyplomatycznego, bo to jest jego pierwsza wizyta poza terytorium rosyjskim od czasu najazdu na Ukrainę. I to jeszcze dodatkowo z pewnymi owocami. Owszem, konkrety tej wizyty poznamy zapewne wkrótce, ponieważ one miały charakter niejawny, ale możemy się domyślać, o co tak naprawdę chodziło. Jeśli chodzi o Rosję, to Rosja przede wszystkim chce z Iranem zawrzeć ściślejszy układ ekonomiczny i gospodarczy. Chodzi przede wszystkim o ropę irańską i o to, w jaki sposób będzie się kształtowała cena ropy w przyszłości na rynkach światowych. Putin zresztą nie ukrywa, że jego celem jest zniszczenie gospodarcze Europy, Unii Europejskiej, ale też zdestabilizowanie całej sytuacji gospodarczej na świecie i do tego celu używa właśnie broni w postaci szantażu energetycznego. I do tego celu potrzebny jest także Rosji Iran. Jeśli chodzi o Turcję, to Turcja chce przy okazji wojny na Ukrainie, widząc słabnącą pozycję w relacjach międzynarodowych Rosji, chce przede wszystkim rozwiązać kwestię kurdyjską, a także planuje najazd na północną Syrię i tu prawdopodobnie Erdogan chciał uzyskać zgodę tych dwóch państw, czyli Rosji i Iranu, na rozwiązanie siłowe związane z Kurdami, ponieważ do tej pory takiej zgody nie uzyskał. No jest jeszcze kwestia państw kaukaskich, którymi sprawami jest zainteresowany Iran. To także jest oś konfliktu. ale dla naszego punktu widzenia, zachodniego punktu widzenia, najistotniejszym jest to, o czym wspomniałem na początku, nielojalne zachowywanie się Erdogana w polityce międzynarodowej, a zwłaszcza nielojalne zachowywanie się jako członek NATO w stosunku do Rosji i do Władimira Putina. Myślę, że jeśli taką politykę będzie prowadził Erdogan, czyli zbliżania się i zacieśniania relacji z Iranem i z Rosją, to wcześniej czy później dojdzie do całkowitego zdestabilizowania sytuacji politycznej, a także i militarnej w tej części świata. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, zwłaszcza jeśli chodzi o postrzeganie Turcji jako gwaranta jakichkolwiek zabezpieczeń, czy politycznych, czy militarnych w tej części świata, zwłaszcza, że Turcja chce być gwarantem na przykład transportu zboża ukraińskiego przez swoje cieśniny i nie wiem do końca, czy Turcja wywiąże się z tych zobowiązań i z tych wszystkich zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zwłaszcza, że Rosja, wiemy, i Putin nie ma zamiaru przestrzegać żadnych umów, o czym przekonali się niedawno, dzień po podpisaniu umowy.
W piątek podpisana umowa, a w sobotę zbombardowana Odessa.
Dokładnie tak. Tak wygląda właśnie dotrzymywanie słowa przez Putina i tak wygląda dotrzymywanie umów międzynarodowych przez Putina. Ale niestety Erdogan, zamiast prowadzić politykę spójną, jednolitą NATO wobec Rosji, wyłamuje się z tej polityki i to jest w przyszłości moim zdaniem jedno ze źródeł narastającego konfliktu także w łonie samych państw członkowskich NATO.
Do tego także, panie doktorze, jakieś bardzo niezrozumiałe stanowisko, przynajmniej przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, decyzje podejmowane przez Turcję odnośnie możliwości rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, Sojuszu NATO o Finlandię i Szwecję.
Tak, to prawda. Turcja pokazała swoje prawdziwe oblicze, to znaczy Turcja pokazała zapędy imperialne, bo tak trzeba to nazwać, w momencie, w którym wykorzystywała uchodźców czy nachodźców, imigrantów islamskich z Bliskiego Wschodu do przerzucania ich i nacisków na Unię Europejską. Pamiętamy, że Erdogan używał ich jako żywej tarczy do szantażowania Unii Europejskiej, żądał pieniędzy i otrzymał te pieniądze i otrzymuje nadal za to tylko, że ta fala imigrantów islamskich jest zatrzymywana na terytorium Turcji. Następnie Erdogan zachował się w sposób znowu nielojalny, jeśli chodzi o podejście związane z rozszerzeniem NATO. Na początku zgłosił swój sprzeciw wobec rozszerzenia o Finlandię i Szwecję, co dla nas jest warunkiem wręcz koniecznym do zachowania bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Owszem, zgodził się po negocjacjach z tymi dwoma państwami, prawdopodobnie otrzymał jakąś gratyfikację, wynagrodzenie. No niestety Erdogan działa w sposób zero-jedynkowy, jest przewidywalny wręcz w swoich poczynaniach do bólu. Zatem polityka Erdogana jest polityką, która nie sprzyja jedności wewnątrz państw zachodnich, a wręcz przeciwnie. I musi mieć tę świadomość. Na Turcję nie możemy liczyć, ponieważ staje się krajem bardzo nieprzewidywalnym.
Wspomniał pan, panie doktorze, że Rosja w dalszym ciągu gra kryzysem energetycznym. No i dziwne zachowanie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, bo otóż ma zasadniczy i fundamentalny pomysł na rozwiązanie kryzysu energetycznego. Mówi, że od 1 sierpnia państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zredukować zużycie gazu o 15%, a do tego kraje członkowskie Unii Europejskiej, które mają wypełnione magazyny surowcem, powinny podzielić się z innymi krajami Unii Europejskiej.
No, słuchając właśnie tych zapowiedzi, zwłaszcza polityków niemieckich, no ja się uśmiecham, ponieważ Władimir Putin szantażował i będzie szantażował Unię Europejską i państwa zachodnie właśnie tak zwaną bronią energetyczną, czyli dostawami gazu i ropy, a także węgla. Będzie to robił, ponieważ Unia Europejska przestała być od początku wojny na Ukrainie wspólnotą europejską, a stała się antywspólnotą europejską. Te egoizmy państw zachodnich, a zwłaszcza egoizm niemiecki i ten swoisty sojusz niemiecko-rosyjski, który został zawarty przecież przy budowie Nord Stream 1, Nord Stream 2, on ciągle obowiązuje ze szkodą dla wszystkich krajów członkowskich, zwłaszcza ze szkodą dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a w tym szczególnie ze szkodą dla Polski. Widząc słabość, brak jedności w poczynaniach Zachodu, a zwłaszcza widząc sankcje, które nie mają żadnego wręcz przełożenia i skutku na Władimira Putina, bo przypomnę, kilka dni temu przecież Komisja Europejska ogłosiła 7. pakiet sankcji, tyle że są to sankcje bardziej propagandowe niż sankcje, które mogą wpłynąć na losy czy wojny na Ukrainie, a przede wszystkim nie wpłyną tak naprawdę znacząco na politykę Putina wobec Europy Zachodniej, bo objęto embargiem handel złotem z Rosją, w tym biżuterią. No jeśli w ten sposób państwa zachodnie, Komisja Europejska będzie podchodziła do sankcji i embarga na Rosję Władimira Putina, to na pewno nie osiągnie się oczekiwanych skutków, bo sankcje mogą być skuteczne i mogą wywrzeć konkretny wpływ pod jednym warunkiem, że będą spójne, jednolite i długotrwałe. Tego w sankcjach unijnych w kolejnym 7. pakiecie brakuje. Za chwilę będziemy mieli 8., 9., 10. być może pakiet, ale z tego nic nie będzie wynikało. Przypomnę tylko, że w pakiecie, zdaje się, 6. Unia Europejska zobowiązała się do nałożyła embargo na paliwo lotnicze z Rosji, na import paliwa lotniczego. Tyle, że Unia Europejska nie zakupowała nawet jednego litra paliwa lotniczego z Rosji. Więc chcąc skutecznie oddziaływać na Władimira Putina, chcąc skutecznie studzić jego zapędy dzisiaj na kontynencie europejskim, Unia powinna przede wszystkim nałożyć embargo czy sankcje na banki rosyjskie, przez które przepływają środki płatnicze za gaz, a także jeszcze za węgiel. Unia Europejska powinna także nałożyć embargo całkowite na zakup gazu. Tak się nie dzieje, dlatego Władimir Putin wybiera sobie cele w Europie, pojedyncze państwa. To była Bułgaria, Polska, którym zatrzymano dostawy. Później, gdy Finlandia zdecydowała się złożyć wniosek o członkostwo w NATO, w Finlandii wstrzymał dostawy. Na chwilę wstrzymał także dostawy do Niemiec, ale tylko po to, żeby postraszyć kanclerza Scholza ewentualnymi skutkami wprowadzania skutecznych sankcji czy wprowadzenia skutecznej polityki unijnej wobec Rosji. I jak widać, ten szantaż wobec Niemiec się udał. Niemcy wycofały się, można powiedzieć, ze swoich zapewnień dostarczania czy broni, czy wprowadzania nowych, dotkliwych i bolesnych sankcji na Rosję. Więc w tej wojnie sankcyjnej niestety to Władimir Putin wygrywa z Unią Europejską.
No i jeszcze jeden element bardzo niepokojący, panie doktorze, to rzeczywiście w dalszym ciągu to bardzo intensywne parcie Niemiec do tego, aby być hegemonem w Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w niedawnym artykule podkreślił dla jednego z niemieckich dzienników, że w obliczu agresji Rosji należy się zjednoczyć, a Berlin jest gotowy, aby stanąć na czele Unii Europejskiej.
I właśnie temu celowi tak naprawdę służy także wojna, czyli wzmocnieniu pozycji Niemiec w Europie i w Unii Europejskiej po to, aby inne państwa stały się wasalami niemieckimi we wspólnocie. I wbrew temu, co mówi się, Władimir Putin i działania Władimira Putina wzmacniają pozycję niemiecką jako hegemona na kontynencie europejskim. Bo proszę zauważyć, gdyby rzeczywiście cała Unia Europejska wprowadziła embargo na rosyjski gaz, wówczas ta polityka wspólnotowa mogłaby odnieść jakieś korzyści i skutki. Ale Rosja kontynuuje dostawy gazu do Niemiec po to właśnie, aby Niemcy ten gaz na zimę miały i aby to Niemiec do kanclerza Scholza ustawiała się kolejka przywódców europejskich z ewentualną prośbą o redystrybucję rosyjskiego gazu. A zatem jeśli Europa ma w ogóle przetrwać jako wspólnota europejska, to powinna natychmiast obalić hegemonię Niemiec w Unii w sensie współpracy z Rosją. Bo to szkodzi wszystkim krajom unijnym dzisiaj, ale także szkodzi krajom natowskim. Nielojalna tym razem polityka niemiecka w Unii i wobec NATO. Bez zakończenia współpracy niemiecko-rosyjskiej, bez efektów tego paktu Putin-Merkel zawartego jeszcze przy budowie Nord Stream 1, Nord Stream 2, nie da się prowadzić ani przewidywalnej, ani skutecznej polityki wobec Władimira Putina.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za ten aktualny i bieżący komentarz. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie doktorze, Bóg zapłać.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.